godzina 7.42, 15 października 2018 roku. Antoni Opaliński, zapraszam wszystkich do słuchania Poranka Wnet. Jeszcze przez 2,5 godziny prawie czas na rozmowy przedwyborcze, bo już za tydzień wybory samorządowe. W naszym studiu pan Krzysztof Wysocki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan jest z zawodu nauczycielem historii, jest pan działaczem społecznym w różnych dziedzinach. Zaraz spróbujemy o panu trochę opowiedzieć, ale jest pan też radnym i kandydatem na radnego, tak?
Tak.
Gdzie pan kandyduje?
Kandyduję na Pradze Południe z okręgu Gocław.
Jest pan historykiem, jest pan nauczycielem historii? Gdzie pan pracuje jako historyk?
Pracuję także na osiedlu Gocław, w dawnej gimnazjum 28. Teraz to gimnazjum po reformie stało się znowu częścią szkoły podstawowej 312. To jest chyba druga pod wielkości szkoła w Warszawie. Bardzo duża.
No, czyli jest pan nauczycielem, czyli jest pan jakby w sercu tych różnych problemów, które teraz są. Jak pan ocenia reformę edukacji?
Znaczy, podejrzewam, że będziemy mogli ją ocenić za kilka lat. Ja jestem jeszcze tym pokoleniem, które kończyło 8-letnią szkołę podstawową. Natomiast nasze gimnazjum było sprawnie działającym gimnazjum. Mieliśmy świetną kadrę nauczycielską, bardzo dobrego dyrektora. Naszym atutem było to, że to była malutka szkoła lokalna. Normalna państwowa szkoła, do której przychodziły dzieci i z rejonu, ale także starały się o to bardzo dobre dzieci spoza rejonu. Chcielibyśmy też, żeby także po tej reformie nasza szkoła też tak wyglądała. Jest kilka ścieżek. Rozumiem, że pan mnie pyta, pan redaktor, bo wczoraj był Dzień Święta Edukacji i właściwie jeszcze mamy Dzień Edukacji.
Nie, no pytam pana dlatego, okay, że jest pan nauczycielem. Gdyby pan był lekarzem, pytałbym pana o służbę zdrowia.
Jasne, oczywiście, że tak. Myśleliśmy o tym, żeby wykorzystać tą reformę do tego, żeby zmienić nasze gimnazjum w liceum, bo w naszym okręgu nie ma liceum. Ja wiem, że w Warszawie jest bardzo dużo szkół średnich, jest duży wybór, ale rodzice też chcą mieć pod swoim domem szkołę średnią. Myśleliśmy właśnie o takim przyjemnym, małym liceum. Mamy świetny mural na sali gimnastycznej, Dywizjon 303. Teraz jest bardzo popularny ten temat. Myśleliśmy o tym właśnie, żeby powstał liceum bohaterów Dywizjonu 303. Natomiast ogólnie co do reformy, ja uważam, że to, jeżeli dzieci są długo w jednej szkole i mają swoich stałych pedagogów, to jest dobre, bo mogą przejść przez ten okres trudny, kiedy zmienia się charakter, pojawia się bunt, jeżeli są ci sami nauczyciele. Myśmy w gimnazjum dostawali młodzież, która przychodziła przez 2 lata, walczyła z nami troszeczkę, musieliśmy jakby w jakiś sposób ułożyć sobie to uczniów naszych. W trzeciej klasie oddawaliśmy już takich dojrzałych absolwentów, z którymi się świetnie pracowało i oni szli do liceum. Możliwe, że teraz w tej szkole 8-letniej będzie łatwiej, można stworzyć jakąś taką dobrą więź z uczniami.
Jest pan nie pierwszą, to już jeżeli pan zostanie wybrany oczywiście, to nie będzie pana pierwsza kadencja samorządowa.
Nie, nie, to będzie moja 4. kadencja samorządowa.
I cały czas w tej samej jednostce?
Tak, cały czas. Powiem szczerze, udaje mi się dlatego, że ludzie mnie rozpoznają. Duży wpływ na to miało też to, że może to się wyda komuś śmieszne, ale byłem jednym z pierwszych ministrantów w takim kościele świętego Patryka, bardzo dużym. To była druga parafia na Gosławiu. I tam na przykład stworzyliśmy z młodymi ludźmi świetlice dla dzieciaków. Też byłem wychowawcą, wyjeżdżałem z dzieciakami na wakacje, z taką fundacją Wakacje z Panem Bogiem. I cały czas miałem kontakt z młodzieżą, nawet jeszcze wtedy, kiedy nie skończyłem studiów, jak byłem, powiedzmy, studentem czy maturzystą. I przez to dużo osób z tego terenu mnie kojarzy. No, bycie samorządowcem bardzo dobrze współgra z byciem nauczycielem, tak? I daje dużo satysfakcji ogólnie. Oczywiście to nie jest tak, że ja wymyślę metro i od razu to metro zostanie zbudowane. Ja pomyślę i będę chciał na przykład, żeby powstał nowy most z Gocławia, żeby było łatwiej. Ale na przykład kiedyś na Gocławiu w tych latach 80. jeszcze poprzedniego systemu było dużo takich malutkich klubików spółdzielczych, bo to jest jedna wielka spółdzielnia, ta podzielona Gocław. To jest wielkie blokowisko, ponieważ tam mówi się, że mieszka 70, niektórzy mówią, że 80 tysięcy ludzi. Przecież to jest właściwie takie miasto powiatowe. To jest jedno z takich nielicznych, wielkich osiedli w Warszawie. I niektórzy nazywali je pustynią, ponieważ w latach 90. poznikały wszystkie kluby takie osiedlowe. No, była bardzo, bardzo, zanim powstał basen, jakaś tam w okolicy kręgielnia czy kino, to była wielka pustynia. byłem inicjatorem powstania pierwszego takiego domu kultury dzielnicowego, Klub Kultury Grocław. W zeszłym roku obchodził dziesięciolecie, to była moja inicjatywa, a teraz walczę od kilku lat o wielki dom kultury, który ma tam powstać, z salą teatralną taką.
Rozumiem, że w ten sposób wyprzedził pan moje pytanie. Nie, ale bardzo dobrze. No właśnie powiedział pan jakby, co pan robił dotąd i czym pan chce zajmować się nadal. Czyli to tak właśnie powinno być. A jako doświadczony samorządowiec, nauczyciel, społecznik, jak pan oglądał debatę kandydatów na prezydenta Warszawy? Jakie impresje pan ma?
Wie pan co, no, znaczy ja uważam, że osoby, które kandydują, powinny przede wszystkim pokazywać swoją wizję, bazować na tym, co osiągnęły do tej pory. Ja ogólnie jestem zawsze za tym, żeby społeczeństwo głosowało świadomie na osoby. Nie na markę, tylko na to, co dany kandydat reprezentuje. Czy w działalności do tej pory jakby osiągnął pewne rzeczy, które przedstawiał, tak, czy jest skuteczny. Powiem szczerze, był duży wachlarz różnych emocji, jak patrzyłem na wielu kandydatów.
No właśnie, czy taka debata, gdzie z jednej strony są przedstawiciele dużych partii, a z drugiej strony jacyś tacy ludzie, których nikt nie zna, tu jakaś pani klęka, tu jakiś pan coś, nie wiem, ma jakieś dziwne pomysły, no do tego dochodzi oczywiście Korwin-Mikke, którym, przepraszam, będę tutaj trochę tak ironiczny, ale mówi to samo od 20 lat i wszystkim grozi. Czy to w ogóle ma sens?
Znaczy, demokracja mówi się, że jest niedoskonałym systemem, ale jedynym, który się sprawdził i działa, tak? Społeczeństwo też jest różne. Są wyborcy, którzy właśnie chcą zobaczyć taką panią, która klęka, którzy chcą zobaczyć takiego pana polityka, który grozi innym, tak? I są też tacy, którzy chcą racjonalnych wypowiedzi i czegoś, co jest rzeczywiste. No, nie zbudujemy tutaj nagle, nie wiem, kosmodromu w Warszawie, bo to jest niemożliwe, tak? Ale na przykład ludzie, którzy mówią, że poprawią komunikację, ludzie, którzy mówią, że będą nowe miejsca parkingowe, tam gdzie ludzie czują, że tych miejsc nie ma parkingowych, czy też no, rzecz, do której na przykład modli się bardzo wielu mieszkańców Wrocławia, czyli metro, no takie rzeczy przykuwają uwagę. Takie wymiana po prostu jakichś niemiłych słów pomiędzy sobą, to już chyba na wyborców nie działa raczej.
Ten spór, który się toczy między kandydatem Zjednoczonej Prawicy a kandydatem Platformy Obywatelskiej, czy pan sądzi, że prawica jest w stanie po tylu kadencjach Hanny Gronkiewicz-Waltz odzyskać Warszawę?
To mówiło się zawsze, że Warszawa to jest miasto młodych ludzi, tak? Że tu wszędzie widać, już powiedzmy od tego Placu Zbawiciela, po krakowskie przedmieście, widać kawiarnie, gdzie są studenci, ludzie tacy, można powiedzieć, żyjący troszeczkę innymi myślami. Mówiło się prawdziwi Europejczycy. No, pan Patryk to jest młody człowiek, który pokazał się, że jest skuteczny, osiągnął pewne cele. Ludzie to widzą. Ruszył temat, który reprywatyzacji, którego wszyscy się bali. Bo wiadomo, że stoją za tym duże pieniądze. Wiadomo za tym, że nie ma jakiegoś wsparcia prawnego. On to ruszył i ludzie widzą, że coś się zmienia. Zobaczymy, do ilu osób z takim przekazem trafił. Znaczy, ja naprawdę nie lubię tych takich szturchańców pomiędzy partiami. Uważam, że każda partia może coś zaproponować dla mieszkańców. Natomiast mieszkańcy muszą popatrzeć nie na banner, tylko racjonalnie na to, czym to odpowiada.
Tutaj patrzę na informacje o panu w bardzo wielu różnych takich działaniach społecznych. Pan uczestniczył. Jest pan też członkiem tak zwanego Stowarzyszenia Proobronnego.
Tak, oczywiście. Jestem członkiem Związku Strzeleckiego Strzelec. Powiem szczerze, że do tego Związku Strzeleckiego wciągnęli mnie moi uczniowie. Bodajże 2011-2012. To wcale nie tak dawno. Napisałem kilka artykułów o twórcach Związku Strzeleckiego jako historyk. Między innymi tam jedną z takich prac, którą przez wiele lat pisałem, to był Kordian Zamorski, komendant główny policji, który był też we Lwowie jednym z twórców Związku Strzeleckiego. Patrzyłem na to, bo bardzo mnie interesowali ci ludzie, tacy jak Rydz Śmigły, ci wszyscy, którzy, Wieniawa, Długoszewski, którzy byli w tym związku, no, jako historyk. W pewnym momencie przyszła do mnie uczennica i mówi: panie Krzysztofie, no pan tyle razy o tym mówił, a istnieje Związek Strzelecki. Ja mówię, no poważnie, istnieje Związek Strzelecki, który działa, tak. No i wciągnąłem się w to, miałem nawet taką w pewnym czasie drużynę ponad 20-osobową, z którą chodziliśmy na różne defilady, z którą jeździliśmy na różne manewry. Co roku staram się być z moimi strzelcami, tylko że właśnie oni, tutaj cały czas jest duża rotacja, bo to byli moi uczniowie z gimnazjum. Jak odchodzili, to już tak się ta więź zrywała, ale jeździmy na przykład na Marsz Styczniowy w Góry Świętokrzyskie, szlakiem Powstania Styczniowego. Co roku jestem tam i na przykład też chciałbym, żeby coś podobnego powstało na Pradze Południe, żeby strzelcy na przykład mogli chodzić w rocznicę Powstania Listopadowego, no bo Praga Południe, Olszynka Grochowska, to wszystko się wiąże z Powstaniem Listopadowym. Też myślę o tym, że taką tradycję wprowadzić do tradycji miejskich też.
A ten doktorat, który pan planuje, czego ma dotyczyć?
Wie pan co, znaczy, jak się obronię, to się obronię. To jest tak, że pisałem bardzo długo właśnie o jednym z twórców Związku Strzeleckiego, właśnie o Kolwianie Zamorskim. Tutaj z tą pracą jest o tyle trudno, że ja zacząłem bardzo dawno ten materiał i przez to, że mam trójkę dzieci i pracuję, to była jakby taka dodatkowa moja rzecz. A kilku wykładowców w tej chwili zaczęło publikować też o tej osobie i tutaj zobaczymy jeszcze, czy ten temat dokończę.
Proszę się nie poddawać. Proszę państwa, pan Krzysztof Wysocki, nauczyciel, społecznik, radny, człowiek niezwykle aktywny, jak słyszymy. Jeszcze raz proszę powtórzyć na zakończenie. Gdzie pan kandyduje?
Na Pradze Południe z okręgu Gosław.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo panie doktorze.
Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 7.54, 15 października, poniedziałek. Proszę państwa, co jakiś czas niektórzy politycy takie mówią hasło, że trzeba zlikwidować IPN, bo IPN jest niedobry, nie zawsze da się polemizować z wszystkimi politykami, ale zawsze można pokazywać, jak wygląda rzeczywistość. Najlepszą odpowiedzią na tego typu postulaty jest prezentacja tego, co IPN robi. Przede mną książka Damian Karol Markowski, Anatomia strachu, sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-53, studium zmian polityczno gospodarczych, ten przydługi nieco, a może nie przydługi, a takie muszą być tytuły książek naukowych, ten długi naukowy tytuł tak naprawdę opowiada o procesie dramatycznym, o procesie takim, kiedy polski Lwów przestał być polskim Lwowem, przestał być polskim królewskim, ale też wielokulturowym i ukraińskim, i żydowskim, i niemieckim miastem, które powstało w ciągu kilkuset lat swojej historii i stało się miastem sowieckim. Czy rzeczywiście się stał i w jaki sposób, o tym opowiada ta książka, a pan dr Damian Markowski, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, jest w naszym studiu. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie panie doktorze, dzień dobry państwu.
Jak to się stało? W 1939 roku Stanisław Cat-Mackiewicz napisał, że nie było bardziej polskiego miasta niż ten Lwów u początków kampanii wrześniowej, do którego różni ludzie zjeżdżali, licząc na to, że ten Lwów może stanie się jakąś taką ostoją, kiedy Warszawa padnie. Kilkanaście lat później po polskim Lwowie nie było śladu.
Słowa Mackiewicza można by jeszcze rozszerzyć nawet, ponieważ ten Lwów udowadniał swoją polskość również przez cały okres okupacji sowieckiej oraz później okupacji niemieckiej i później jeszcze na początku kolejnej okupacji sowieckiej, ponieważ polskie podziemie we Lwowie było ciągle żywe, ponieważ polskość tego miasta była odczuwalna na każdym kroku, nawet jeszcze 1 listopada 1944 roku, czyli kiedy praktycznie granice były już postanowione, kiedy było już jasne, że w dłuższej perspektywie tam Polski już po prostu nie będzie. Polacy zorganizowali masową manifestację polskości na cmentarzu Łyczakowskim oraz na cmentarzu Orląt, znosząc hasła precz ze Związkiem Sowieckim, niech żyje Polski, Lwów, Lwów do Polski. To był ewenement, jeżeli chodzi o skalę całego Związku Sowieckiego.
No dobrze, no więc w takim razie w jaki sposób Rosjanie postanowili poradzić sobie z tym ogniskiem polskości?
Przede wszystkim należało usunąć Polaków. Usunąć ich jako znaczącą się procentowo, kulturalnie i politycznie część ludności miasta. W związku z powyższym postanowiono po tym, jak nie udało się sowietyzować Polaków podczas pierwszej sowietyzacji Lwowa, postanowiono ich usunąć w ramach tak zwanej wymiany ludności, czy też jak to określano w okresie tak zwanej Polski Ludowej, w okresie repatriacji, co oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością oraz jest to termin zupełnie fałszywy.
Jak się dzisiaj jedzie do Wilna, to w tym Wilnie, mimo sowietyzacji, mimo później też lituanizacji, jednak widać, że to jest miasto również polskie. Niektórzy twierdzą, że co czwarty mieszkaniec potrafi mówić po polsku, ma polskie korzenie. Nie wiem, jak jest ze statystyką, ale jak się z ludźmi rozmawia, jak się tak trochę poskrobi, może napisy są po litewsku, to widać, że ta Polska tam jest. W Lwowie chyba jest nieco inaczej.
W Lwowie niestety jest znacznie gorzej pod tym względem, także dlatego, ponieważ jeżeli chodzi o wileńszczyznę i wileńskie, w okresie drugiej okupacji sowieckiej, kiedy ci ludzie będzie musieli zdecydować, chociaż słowo wybór jest tutaj zdecydowanie na wyrost, ponieważ to było de facto przymusowe wysiedlenie z Kresów, dawnych ziem wschodnich. Akurat jeżeli chodzi o Wilno, to tam nie było zagrożenia partyzantką ukraińską, nie było zagrożenia ze strony UPA. Tutaj jednak Polacy na Kresach Południowo-Wschodnich nadal, poza tymi wszystkimi represjami, które czyhały na nich ze strony NKWD, ze strony państwa sowieckiego, byli praktycznie do samego końca podjęcia decyzji o wyjeździe, byli narażeni na śmierć i kalectwo ze strony ukraińskiej powstańczej armii.
No właśnie, wspomniał pan tutaj o Ukraińcach. Ta sowietyzacja Lwowa, obwodu lwowskiego, to nie tylko likwidacja polskości Lwowa, ale też likwidacja całego tego podziemia ukraińskiego, które było tam bardzo silne.
Oczywiście, Lwów, Sowieci starali się zbudować zupełnie od nowa, na swoją modłę. Lwów nie miał być w założeniu miastem ukraińskim. Oczywiście pojawiały się takie sformułowania w prasie propagandowej. W rzeczywistości jednak chodziło o to, aby Lwów był przede wszystkim na pierwszym miejscu miastem sowieckim, a dopiero później miastem ukraińskim, ale tylko mają na uwadze to, co sowieckie władze myślały pod pojęciem ukraiński. Miała to być tylko kalka prawdziwej ukraińskości tego nowego miasta budowanego właściwie od podstaw.
Do kiedy trwa walka z Armią Krajową i do kiedy trwa walka z ukraińską powstańczą armią?
Walka z Armią Krajową, która nazywała się Armia Krajowa, trwała do ostatnich dni lipca 1944 roku, kiedy to większość oddziałów Armii Krajowej po operacji Burza zostało rozbrojona. Później natomiast polskie podziemie przekształciło się w organizację NIE. Od skrótu słowa niepodległość, a następnie wolność i niezawisłość. Polskie podziemie istniało co najmniej do końca 1947 roku, czyli nawet już po tym okresie, kiedy zdecydowana większość Polaków musiała wyjechać z miasta. Jeżeli chodzi o podziemie ukraińskie, to we Lwowie zostało ono na dobre rozbite w 1948 roku, natomiast na jego obrzeżach do początku lat 50. Dowódca UPA zginął na dalekich obrzeżach Lwowa w 1950 roku, Roman Szuchewicz.
To jest zawsze rozmowa o tych, którzy wyjechali, ale też rozmowa, którzy zostali. Pan przypomina takie losy osób, ludzi, którzy zostali. Tam były też takie dramatyczne bardzo losy postaci dosyć znanych z przedwojennego Lwowa.
Dokładnie. Przy czym, jeżeli chodzi o te znane postaci, to tutaj właściwie było tylko kilkanaście takich bardziej znanych nazwisk, ponieważ w przeciwieństwie na przykład do Wilna, w którym ta polskość się utrzymała, o czym pan redaktor właśnie przed chwilą wspomniał, we Lwowie pozostali głównie ludzie prości. Inteligencja starała się wyjechać do Krakowa, później oczywiście również do Wrocławia, kiedy to miasto zaczęło powstawać z gruzów z okresu wojny. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o przypadki tych Polaków, którzy zostali we Lwowie, no to był to dla nich niesamowity dramat. Wielu z nich wierzyło nie tylko do końca lat 50., nie tylko zresztą do okresu, kiedy umarł Stalin, ale również do końca swojego życia, że miasto jednak kiedyś wróci do Polski, będzie jej nieodłączną częścią.
Jakiś któryś indywidualny los można przypomnieć, żebyśmy tą historię tak uczynili bardziej osobową?
No, możemy tutaj powiedzieć chociażby o Banachu, znakomitym matematyku, który również na początku chociaż miał takie propozycje, aby wyjechać w jednym z pierwszych transportów polskiej inteligencji na zachód, ze Lwowa. Zdecydował się w tym Lwowie pozostać. No niestety akurat on bardzo szybko umarł, ponieważ zmarł na chorobę zakaźną. Sowieci oczywiście również chcieli wykorzystać ten fakt, że on zamierza we Lwowie zostać, wskazując jakby na to, że w rzeczywistości żadne poważne represje Polaków nie dotykają, co oczywiście było kłamstwem.
Że popatrzeć na całość tego procesu, o którym pan pisze, nie należałoby jednak zacząć o tym, co się działo po 17 września. Czy to nie jest tak, że to była pewna kontynuacja, czy to zupełnie inne procesy?
To była tylko do pewnego stopnia pewna kontynuacja, ponieważ zasadniczo ten Związek Sowiecki w późnym okresie, w okresie powojennym, nawet nie starał się de facto zjednać ludności polskiej dla Związku Sowieckiego, jak to miało miejsce przez pewien czas okupacji tej tak zwanej pierwszej, czyli latach 1939-1941. Podczas tej drugiej okupacji od 1944 roku postawiono już przede wszystkim na represje oraz na to, aby tych Polaków ze Lwowa po prostu usunąć.
Są tacy historycy na Zachodzie, ale zdarzają się też w Polsce, którzy piszą tak, że ta sowietyzacja Europy Środkowej była niezwykle brutalna, krwawa, totalitarna, ale że była to pewna taka forma unowocześnienia, uprzemysłowienia, modernizacji. I jeden z polskich badaczy, bardziej chyba socjolog niż historyk, napisał, że myśmy w PRL-u przeszli taką prześnioną rewolucję, której żeśmy nie zauważyli. Krótko mówiąc, że proces był brutalny, ale miał swoje dobre strony, bo unowocześnił świat. Jak to wygląda z perspektywy tego, co pan badał?
Wszystko tutaj jakby zależy od tego, w jaki sposób podejdziemy do procesów społecznych, które zachodzą przy pomocy metod i narzędzi dobrowolnych oraz do tych, do których po prostu ludzie są zmuszani. Ja również spotkałem się kiedyś podczas jednej z dyskusji poświęconych tej książce na Ukrainie, właśnie we Lwowie. I to ze strony takich środowisk, powiedziałbym, mocno liberalnych, że zbyt mocno staram się tutaj zaakcentować represje, a zbyt słabo jakby te wszystkie pozytywy, które niósł ze sobą komunizm. No rzeczywiście można powiedzieć, że to uprzemysłowienie było, tylko tyle, że należy również spojrzeć na fakt, co stało u podstaw tego uprzemysłowienia. Lwów miał zostać zniszczony jako ośrodek inteligencki, jako ośrodek rzemieślniczy, jako ośrodek nie mający charakteru przemysłowego, a miał powstać jako miasto na wskroś przemysłowe z rozbudowaną klasą robotniczą oraz oczywiście, no, nie muszę chyba tutaj już w szczegółach tłumaczyć, co to miało znaczyć dla samego komunizmu.
Rozumiem, że jako historyk musiał pan dużo we Lwowie przebywać. Korzystał pan z tamtych archiwów. Jak pan obserwuje dzisiaj ten Lwów ukraiński, Lwów na niepodległej zachodniej części Ukrainy, to jak pan ocenia, co zostało po tej sowietyzacji, a czy są może jakieś nawiązania do tej przeszłości?
No, jestem tutaj takim trochę w rozkroku, ponieważ ja kocham to miasto. Część mojej rodziny pochodzi ze Lwowa i zawsze się do tego będę przyznawał. Natomiast no, z jednej strony rzeczywiście z wielką satysfakcją widzi się, kiedy część tych zabytków rzeczywiście powstaje z ruin, częściowo zresztą przy pomocy Rzeczypospolitej Polskiej, przy pomocy Ministerstwa Kultury chociażby naszego. Natomiast z drugiej strony, no, jest rzeczywiście niepokojące i nie sposób przejść nad tym do porządku dziennego, kiedy obserwujemy, kiedy na ulicach miasta są marsze UPA, kiedy są marsze poświęcone dywizji SS Galicien, kiedy po prostu, no, część tych wydarzeń ma charakter, no, jawnie faszystowski i nie boję się tutaj wprost użyć tego słowa.
Spotkanie poświęcone pana publikacji będzie w tym tygodniu, prawda? Możemy pana na nie zaprosić.
Serdecznie zapraszam.
Ale to proszę powiedzieć, kiedy będzie?
Zapraszam we czwartek do przystanku Historia o godzinie 17.30.
Proszę państwa, dr Damian Karol Markowski, Anatomia strachu, książka o sowietyzacji obwodu lwowskiego w latach 44-53. To jest tak naprawdę książka o zagładzie. Zagładzie tego naszego dawnego świata Rzeczpospolitej i też o genezie świata współczesnego. Niestety. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w spotkaniu, które będzie w tym tygodniu w czwartek w IPN-ie. Bardzo serdecznie przede wszystkim zachęcam do przeczytania książki. Książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, a pan dr Damian Markowski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.